Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Paryżu zmarł wczoraj kardynał Jean-Marie Lustiger. Jego osobowość przybliży teolog domu papieskiego, ojciec Wojciech Giertych. Postaci innego kapłana pochodzenia żydowskiego, ojca Daniela Rufajzena, poświęcił swą kolejną audycję Aleksander Kowalski. 6 sierpnia na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski.
W paryskim szpitalu sióstr Lazarystek zmarł wczoraj wieczorem kardynał Jean-Marie Lustiger. Miał 80 lat i w ostatnim czasie cierpiał na chorobę nowotworową. Benedykt XVI nazwał zmarłego kardynała człowiekiem wiary i dialogu, wielkodusznie zabiegającym o bardziej braterskie relacje między chrześcijanami i Żydami.
Papież przypomniał zasługi zmarłego dla Kościoła we Francji, szczególnie gdy chodzi o duszpasterstwo młodzieży, zaangażowanie misyjne wiernych oraz formację duchowieństwa i laikatu. Jako przenikliwy intelektualista umiał włączyć swe dary w służbę wierze, by uobecniać Ewangelię we wszystkich sferach życia społecznego, napisał Benedykt XVI w telegramie do arcybiskupa Paryża, André Ventrois. Papież z głębokim wzruszeniem przyjął wiadomość o śmierci Purpurata. Wszystkich pogrążonych w żałobie po śmierci wielkiej postaci francuskiego kościoła zapewnia o swej bliskości i modlitwie.
Kardynał Lustiger urodził się w Paryżu w rodzinie pochodzących z Będzina emigrantów żydowskich. W wieku 14 lat przyjął chrzest. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1954 roku. Przez 15 lat był duszpasterzem akademickim, a przez kolejne 10 proboszczem parafii świętej Joanny de Chantal w Paryżu. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja i duszpasterz. W 1979 roku Jan Paweł II mianował księdza Lustigera biskupem Orleanu. W niespełna 2 lata później został arcybiskupem stolicy Francji. Obowiązki swe pełnił do przejścia na emeryturę w 2005 roku. Do kolegium kardynalskiego został włączony przed 24 laty. Jego osobowość przybliża teolog domu papieskiego ojciec Wojciech Giertych.
Wydaje mi się, że dla kościoła francuskiego to była postać wielkiego kalibru. Był człowiekiem o ogromnej formacji teologicznej, człowiek niezwykle inteligentny, z wrażliwością duchową, bardzo oddany Ojcu Świętemu. Jedną z jego wielkich zasług to jest odnowa duchowieństwa w Paryżu. Jak został on biskupem Paryża, miał 2 czy 3 tylko kleryków w seminarium i po krótkiej rozmowie odesłał ich do domu. Po czym zmienił profesorów w seminarium, zmienił cały sposób funkcjonowania seminarium paryskiego, wprowadził coś na kształt nowicjatu z Maison Saint-Augustin, dom świętego Augustyna, że kandydaci do kapłaństwa mają rok życia wspólnego z nastawieniem bardziej na liturgię, na życie duchowe, na relacje do Pana Boga, żeby to było centralne. I to się okazało wielkim sukcesem i bardzo szybko. W momencie, kiedy we Francji w większości diecezjach jest kryzys powołaniowy, Paryż ma całkowicie nowy skład kapłanów uformowanych przez Lustigera w ciągu jego rządów. Także to dla kościoła francuskiego, a również i dla kościoła powszechnego okazało się pewnym światłem, jak należy formować dzisiaj kapłanów do świata nowoczesnego w sposób dojrzały, odpowiedzialny. To umiał kardynał Paryżowi dać. Równocześnie założył École Cathédrale, szkołę katedralną, czyli właściwie odrębny ośrodek studiów. Trochę on był krytykowany, ponieważ kardynał Lustiger jako osobowość bardzo silna i wymagająca przyjął pewien dystans wobec Instytut Catholique w Paryżu i założył niezależny drugi wydział teologiczny, więc to na tym tle było trochę nieporozumienia, ale ta École Cathédrale, którą założył, ma program bardziej duchowy, bardziej formowanie ludzi do autentycznego życia Ewangelią, że to jest centrum, natomiast formacja intelektualna ma temu służyć. Wspólnoty, które powstały po kryzysie 68 roku, w latach 70. i 80., które mają i osoby konsekrowane, i osoby świeckie, i duchownych, takie jak wspólnota Emmanuel, jak Chemin Neuf, Beatitude. Niektóre z nich wyrosły z ruchu charyzmatycznego, ze świadomym odwoływaniem się do mądrości ojców Kościoła i wielkich świętych. One wszystkie razem dały nową dynamikę i nową nadzieję kościołowi, nie tylko francuskiemu, ale jakoś i dalej kościołowi powszechnemu. I wszystkie te wspólnoty spoglądały w episkopacie francuskim na kardynała Lustygiera jako ich największego protektora, ich doradcę.
Kardynał Lustyger był człowiekiem, który w życiu wiele cierpiał. Brało się to i z tych doświadczeń jego pochodzenia, także i z tych doświadczeń tragicznych XX wieku, ale również często może niezrozumienia przez innych.
Niewątpliwie droga każdego nawróconego Żyda jest zawsze jakoś trudna. Niesie się w sobie jakby to podwójne dziedzictwo chrześcijańskie i wcześniejsze, starotestamentalne. Tematyka tajemnicy Izraela oczywiście była bardzo bliska kardynałowi, szereg książek na ten temat pisał i spotykał się i ze niezrozumieniem ze strony środowisk żydowskich, a również i trochę też ze niezrozumieniem ze strony środowisk katolickich. Myślę, że może jakimś takim kluczem do odczytania tajemnicy Izraela jest tytuł jednej z jego książek, Wybór Boga. To jest wątek, który Izrael bardzo głęboko niesie. To, że jest narodem wybranym przez Boga. I że Bóg dokonuje wyborów i wybiera człowieka nie z powodu zasług, nie z powodu tego, że jest się kimś lepszym, tylko po prostu taki jest unikalny wybór Boga. I wybór Boga trwa, nawet kiedy człowiek wpada w grzech. Wydaje mi się, że ten temat był bardzo bliski kardynałowi Lustygerowi, że nieraz on wokół tego tematu wracał i tą rzeczywistością żył i dlatego mógł tak wspaniale, wiernie i przeżyć swoje powołanie w przekonaniu, że Bóg jego powołał do tej szczególnej misji, tego znaku, jaki był w Kościele. Również i to, że miał jakąś szczególną miłość do Polski, że do Krakowa często przyjeżdżał, że i Będzin, i Auschwitz dotykało struny jego serca, które nam trudno w ogóle wyobrazić sobie i nazwać, że miał szczególną więź z Janem Pawłem II, że bardzo wyraźnie śledził wszelkie etapy dialogu z Żydami, które podejmował Jan Paweł II, wszystkie przemówienia papieża do Żydów, to były wszystkie sprawy, którymi kardynał Lustyger żył.
I też się chętnie angażował w ten dialog z narodem wybranym, z przedstawicielami judaizmu.
Wiedząc o tym, jak to też jest trudne. I oczywiście miewał spotkania i w Nowym Jorku, i w Izraelu, ale też i spotykał się z niezrozumieniem. Podczas ostatniej wizyty Benedykta XVI do Polski, do Auschwitz, kardynał Lustyger też tam był. Też nie mogło jego tam zabraknąć. Choć już był już i sędziwy, i schorowany, już wiedział, że się śmierć zbliża, jednak i ten wysiłek zrobił, żeby tam być. Bo te sprawy ciągnącego się od tysiącleci trudnego spotkania Kościoła z synagogą i uleczenia tej rany trwającej od wieków, on to w swoim sercu niósł. I w swoim sercu zabrał tą tajemnicę do Boga.
Dziękujemy za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był teolog Domu Papieskiego, ojciec Wojciech Giertych.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Pośród Żydów, którzy w latach II wojny światowej zbliżyli się do kościoła i przyjęli chrzest, niektórzy weszli później na drogę powołania kapłańskiego czy zakonnego. Jednym z nich był zmarły przed 9 laty w Izraelu karmelita Bosy, ojciec Daniel Maria od Najświętszego Serca Pana Jezusa. Oswald Rufajzen urodził się w roku 1922 w Zadzielu na Żywiecczyźnie. O swym życiu opowiadał 20 lat temu przed mikrofonem Radia Watykańskiego.
Urodziłem się pod Żywcem, w małej wiosce, która dziś już nie istnieje, bo jest zalana Zalewem Żywieckim, w rodzinie żydowskiej. Byliśmy właściwie ostatnią rodziną żydowską, która opuściła tę wioskę. Przenieśliśmy się do Żywca. Całe kształcenie średnie otrzymałem w Bielsku, gimnazjum państwowym. Była nas grupka Żydów. W tej samej klasie mieliśmy wykłady religii, ale religia chrześcijańska w tym czasie mnie nie interesowała.
W latach szkolnych Oswald związany był z młodzieżową organizacją sionistyczną. Spędzał w niej większość wolnego czasu. Zawdzięczał jej znajomość języka hebrajskiego, wiedzę o Piśmie Świętym i historii ludu wybranego. Uczył się hebrajskich pieśni, nieraz zaczerpniętych wprost ze Starego Testamentu czy tradycji religijnej judaizmu. Wyrażały one często nadzieje mesjańskie. W sionistycznej organizacji młody Rufajzen nauczył się żyć we wspólnocie. Paradoksalnie to wszystko jakby przygotowywało go do chrześcijaństwa i życia zakonnego. Maturę zdał krótko przed wojną. Gdy wybuchła, w ucieczce na wschód dotarł do Lwowa. Potem, spod okupacji sowieckiej, przedarł się do litewskiego wówczas Wilna, gdzie przeżył kolejno wejście bolszewików i Niemców. Aresztowany, uniknął śmierci i zbiegł na tereny białoruskie.
Dostałem się na Białorusi, w miejscowości Mir, do policji białoruskiej. Pracowałem przez 9 miesięcy w charakterze tłumacza między żandarmami niemieckimi a Białorusinami. Udało mi się w tym czasie nawiązać kontakt z Żydami mieszkającymi w getcie, a w tym czasie uchodziłem za Polaka. Ukryłem moją żydowskość i pod koniec tego okresu, kiedy się dowiedziałem przypadkowo o terminie akcji likwidacyjnej Żydów, udało mi się zorganizować ucieczkę 300 Żydów z getta. Mogli uciec wszyscy, ale z powodu apatii, chyba psychologicznych raczej trudności, uciekło tylko 300 spośród 800. Zostałem zdradzony, zaresztowany, jeszcze udało mi się, wyznałem wszystko, także moją żydowskość, i udało mi się uciec. Kilka dni później wróciłem do tej samej miejscowości, do klasztoru sióstr Zmartwychwstanek. Klasztor ten mieścił się tuż obok żandarmerii i tam po raz pierwszy zetknąłem się z Nowym Testamentem, z osobą Chrystusa. Osoba Chrystusa mnie zafascynowała. Najpierw jako wielkiego rodaka, a potem jako człowieka, tak niezwykłej miary. A potem jako człowieka, który był gotów iść na krzyż za swoje przekonania i za misję, którą miał do spełnienia, a potem jako zmartwychwstały.
Zakonnice ukrywające z wielką odwagą 20-letniego Żyda dostarczały mu książek religijnych, wśród których było też Pismo Święte po hebrajsku. Dużo z nim rozmawiały. Poprosił je o chrzest, który przyjął z ich rąk w 1942 roku. Siostry uczyły neofitę pieśni katolickich, ale on także śpiewał im to, czego w żydowskiej organizacji nauczył się po hebrajsku. Aż trudno sobie wyobrazić, że działo się to w bezpośrednim sąsiedztwie niemieckiej żandarmerii. Wśród lektur Oswalda były publikacje karmelitańskie. Zainteresował się tym zakonem, związanym z górą Karmel w Ziemi Świętej, a według tradycji założonym przez starotestamentalnego proroka Eliasza.
Powoli jakoś się formowało we mnie powołanie do zakonu właśnie karmelitów, może ze względu na stare tradycje, już eliańskie, sama nazwa Karmel, bo ja miałem wychowanie sionistyczne, czyli pragnąłem wyjazdu z Polski, pragnąłem jakiegoś domu. Wydawało mi się, że to będzie najlepsza droga, najłatwiejsza, żebym pozostał tym, czym jestem, czyli jakoś Żydem, i żebym jednocześnie mógł być chrześcijaninem. I tak się stało, że w 1945 roku, po partyzance już także, wstąpiłem do zakonu karmelitów czernej, a święcenia miałem w 1952. Po 7 latach pracy kaznodziejskiej w Polsce wysłano mnie do Izraela.
Ojciec Daniel Rufajzen wyjechał do Izraela w roku 1959. Zamieszkał tam do końca życia w Hajfie, w klasztorze Stella Maris na górze Karmel, czyli u samej kolebki zakonu karmelitów. Kiedy umierał 30 lipca 1998 roku, miał 76 lat, z których 39 przeżył w Izraelu. Szybko włączył się w powstałe tam już w roku 1955, czyli na kilka lat przed jego przybyciem, dzieło świętego Jakuba Apostoła. Zatwierdzona przez łaciński patriarchat Jerozolimy struktura duszpasterska nawiązuje do pierwotnego kościoła w Ziemi Świętej. Ma za zadanie tworzyć wspólnotę katolicką języka hebrajskiego, którego od samego początku używa w liturgii. Jeszcze za pontyfikatu Piusa XII otrzymała z Rzymu zezwolenie na sprawowanie części mszy po hebrajsku. Stolica Apostolska udzieliła go wówczas na tej podstawie, że był to język używany w kościele starożytnym. Równocześnie jednak, skoro hebrajski stał się na nowo językiem stosowanym na co dzień, wprowadzenie go do liturgii było prekursorskie w stosunku do soborowej reformy liturgicznej. Celem dzieła świętego Jakuba jest też zbliżenie między chrześcijanami a Żydami. Jednym z jego współtwórców był znany również jako rzecznik pojednania izraelsko-arabskiego dominikanin ojciec Bruno Husar. Ten węgierski Żyd urodzony w Egipcie przyjął chrzest w roku 1935, mając 24 lata. Podczas soboru kardynał Augustin Bea powołał go do zespołu ekspertów, który uczestniczył w redagowaniu tekstu o Żydach z deklaracji Nostra Aetate. Ojciec Daniel Rufajzen w odtworzeniu pierwotnej wspólnoty judo-chrześcijańskiej widział możliwość powstania chrześcijaństwa odpowiadającego żydowskiej mentalności. O tej duszpasterskiej trosce rozmawiał w Rzymie z Janem Pawłem II i z jego przyszłym następcą, kardynałem Józefem Ratzingerem, wówczas prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
W sercu religii żydowskiej, w samym centrum jest przymierze z Bogiem. I w centrum religii chrześcijańskiej jest także przymierze z Bogiem. Nowy Testament to jest nowe przymierze, czy odnowione przymierze z Bogiem. Także my tutaj nie tylko, że się nie oddalamy od mentalności żydowskiej, tylko chodzi po prostu o przesunięcie akcentów na te rzeczy, których moglibyśmy odnaleźć wspólnotę.
W roku 1948 Daniel Rufajzen, już jako kleryk karmelicki, zeznawał przed Żydowską Komisją Historyczną w Krakowie, będąc świadkiem eksterminacji Żydów na Litwie i Białorusi. Także później, gdy już mieszkał w Izraelu, składał takie zeznania. Czuł się zawsze Żydem i chciał być za takiego uznany przez władze Izraela. Nie dostał jednak automatycznie izraelskiego obywatelstwa otrzymywanego przez Żydów w oparciu o tak zwaną ustawę o powrocie. Nie uznaje ona bowiem za Żyda kogoś, kto wyznaje religię inną niż judaizm. W roku 1962 zakonnik, za zezwoleniem swych władz duchownych, zaskarżył decyzję ministra spraw wewnętrznych do Sądu Najwyższego. Proces odbił się szerokim echem w Izraelu i na świecie. Trybunał nie uznał jednak ojca Daniela za Żyda, choć w wyroku wyraził mu wdzięczność za narażanie podczas wojny życia dla ocalenia innych Żydów. Po wyroku karmelita oświadczył, że przyjmując wiarę katolicką swego narodu nie zdradził. Uzyskał potem izraelskie obywatelstwo na drodze naturalizacji, czyli w taki sposób, jak osoby niebędące Żydami. Przekonany był jednak, że po utworzeniu państwa Izrael w narodzie żydowskim jest miejsce dla Żydów chrześcijan. Tak mówił nam przed 20 laty.
Powstaje sytuacja nowa w tym kraju, który dzisiaj nazywa się Izrael. Dla świata chrześcijańskiego to jest wciąż jeszcze Ziemia Święta i nie widzi się tych przemian, socjologicznych przemian, nawet przemian typu religijnego, które tam nastąpiły. Tam się tworzy nowy naród, tam religia żydowska uzyskuje pozycję jednego z czynników, ale nie jedynego czynnika decydującego o tożsamości człowieka. W Polsce nawrócony Żyd siłą faktu był wykluczony ze społeczności żydowskiej, dlatego że tylko religia mojżeszowa stanowiła o jego tożsamości. A tam o tej tożsamości stanowi moja przynależność do państwa, ten język, kultura nowa, warunki socjoekonomiczne, w których uczestniczę i wszyscy moi ludzie uczestniczą.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.